Nie wiem, czy słychać ten zegar, ale to jest godzina 20 w Bolechowie. Moja żona się śmieje. Nie widzicie tego? Ja w każdym razie...
Jest jakiegoś tajemniczego tonu głosu.
No jak? Musi być trochę
tajemniczy. Tajemniczy zegar, tajemniczy głos.
Witamy was bardzo serdecznie, Monika i Marcin.
Monika i diakon Marcin.
Gajdowie.
Marcin mnie tak uczy, żeby to mówić.
Już się nauczyła. Ja się nie nauczyłem.
Witamy was serdecznie. U nas jest 20, ale myślę, że tą audycję można będzie odsłuchiwać o różnych porach dnia i nocy. No ale witamy w takim razie.
W każdym razie jeszcze chwila pięknej muzyki. Chwila pięknej muzyki i modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Prosimy Ciebie, Duchu Święty, przychodź do nas, którzy jesteśmy teraz zgromadzeni w Twoje imię, przy Twoim Słowie, i przychodź do tych wszystkich, którzy będą nas słuchali po jakimś czasie. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i wyjaśnij nam Pisma, przyjdź i otwieraj nasze serce na Słowo Boże. Prosimy Cię, żebyś zaszczepił w nas miłość i pragnienie, tęsknotę za Słowem. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, przychodź. Wlewaj w nas Twoją miłość, byśmy stali się ludźmi miłosierdzia. Byśmy umieli czytać Twoje Słowo, aby stawało się w nas ciałem. Byśmy stali się jak Maryja, brzemienni Słowem, byśmy rodzili Słowo. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. I chcemy Tobie, Maryjo, powierzyć ten czas, tą audycję, nas samych, tych, którzy będą i odsłuchiwać też w innym czasie. Chcemy powierzyć się Tobie, Twojej matczynej opiece, miłości, modlitwie, Matko Słowa. Prosimy Cię, żebyś modliła się za nami, żebyś wypraszała nam Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi ulubieni święci patronowie,
módlcie się za nami. I nieulubieni też się za nami módlcie.
Módlcie się za nami. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Kochani, 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 tutaj moja żona posmarkuje, ma jakąś grypę, nie wiadomo co.
Jestem ciekawa, ilu z nas dzisiaj słuchających też jest przeziębionych czy chorych. Jakby to wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Wszystkich w łóżkach, wszystkich, którzy teraz właśnie piją herbatkę malinową, wszystkich tych, którzy są już zapatuleni w pierzynkę.
I życzymy zdrowia.
I życzymy wam zdrowia. Przede wszystkim na początku, jak zawsze, chcemy bardzo, bardzo, bardzo podziękować, ponieważ dostajemy od was dużo pytań i znaków życzliwości, i to wydaje się, że to, co robimy, ma sens, i to nas bardzo cieszy.
Chociaż pytania świadczą, i takie też będą, że nie są to proste treści, a być może my też nie umiemy prosto ich przekazać. W związku z tym dzisiejsza audycja będzie taką audycją pytania i odpowiedzi. Pojawiło się ich rzeczywiście sporo, tak jak Marcin mówi. Wybraliśmy troszkę. Też zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj czasowo. Ale myślę, że to będzie właśnie takie dobre i żywe, bo te treści, które były do tej pory, zrodziły właśnie pewne, nie wiem, czy wątpliwości, czy uwagi. I może od takiej pierwszej uwagi właśnie chcemy zacząć. Tak. Dostaliśmy pewną korektę. My zostaliśmy, znaczy, skorygowani.
Bardzo dziękujemy księdzu Grzegorzowi Pazdro. Nie wiemy, czy nas słyszy teraz, może w ogóle nas nie będzie słyszał, ale niech to pójdzie w eter, bo jesteśmy mu wdzięczni za parę słów, które do nas wysłał. I teraz, Monika, czytaj.
Tak. Z tego, co wiem, to powszechnie przyjmowany w Kościele Zachodnim kanon ukonstytuował się w IV wieku, najpierw na synodzie w Hipponie, 393 rok, a potem potwierdzony został w Kartaginie w 397 i 419 roku. Kościół wschodni uznał taki sam skład Starego Testamentu, co do nowego nie było tylu wątpliwości, jak Kościół zachodni, czyli 46 ksiąg, na synodzie trelańskim w 692 roku. I od tego czasu do reformacji panowała co do tego zgoda. Natomiast Sobór Trydencki zareagował na zakwestionowanie pewnych ksiąg Pisma Świętego przez protestantów i jedynie potwierdził już istniejący kanon katolicki.
No właśnie, to jest korekta księdza Grzegorza, za którą bardzo dziękujemy. To jest oczywiście słuszna uwaga. Prawdopodobnie dokonaliśmy zbyt dużego skrótu myślowego po prostu i ten głos księdza jest cenny, bo można było pewnie odnieść wrażenie, że no, chrześcijanie w ogóle nie znali, nie mieli listy ksiąg. Ta lista ksiąg właściwie była już bardzo wcześnie, także nawet przed IV wiekiem był tak zwany kanon Muratoriego. Natomiast nam chodziło o to, że lista ksiąg kanonicznych Kościoła została ogłoszona na Soborze Trydenckim, jak gdyby zdogmatyzowana, stała się, no takie brzydkie słowo może teologicznie, ale no po prostu stała się częścią dogmatu i tylko o to nam chodziło, ale bardzo dziękujemy i jakby ksiądz jeszcze coś słyszał, no to będziemy wdzięczni, bo widać, że to jest słuchacz uważny i znający się na rzeczy. W ogóle, jeśli macie jakieś uwagi, czy coś wiecie lepiej, albo można coś lepiej wyjaśnić, to będziemy Wam wdzięczni za wysyłanie maili tutaj na nasz adres, tak jak tam na stronie audycji prosimy. No, to dalsze już będą pytania.
Tak, mamy się taki podział, że ja głównie czytam pytania, a Marcin głównie odpowiada.
Za chwilę się okaże, że tak nie będzie, ale no, niech tak
Monisia
myśli.
Znając mnie, to będę się pewnie coś troszkę wtrącać.
No, ja znam.
Kolejne pytanie.
Wiem, że będziesz się
właśnie, wtrącać. To jest to pytanie, które jakoś świadczy o tym, jak my to tutaj tłumaczymy. Zawsze jak was słuchałam, to rozumiałam, o co chodzi. Wszystko docierało. Dziś tak trudno, nie dociera do mnie, nie zrozumiałam różnicy między co Jezus mówi do mnie, a co miała na myśli wspólnota. Proszę jeszcze o przykłady, nie chciałabym przegapić tak istotnej kwestii.
No, to jest rzeczywiście bardzo taka ważna sprawa, więc tym bardziej się cieszymy, że to pytanie padło. I póki jeszcze czegoś nie rozumiecie, zadawajcie te pytania, bo to jest też trochę tak, że pytania słuchaczy pozwalają nam zobaczyć, gdzie myśmy się niejasno wyrazili albo że coś przegięliśmy w jakąś stronę i to jest świetnie, wtedy się uzupełnia. Po pierwsze, jeszcze raz chcemy przypomnieć, teksty, które mamy przed sobą, otwierając Pismo Święte, mówimy zwłaszcza o Nowym Testamencie oczywiście, powstawały we wspólnocie, czyli były spisywane przez wspólnotę i było przekonanie, że są dla wspólnoty, czyli nie były pisane, nie spisywano ich dla ludzi na zewnątrz tej wspólnoty, tylko dla ludzi, którzy w tej wspólnocie żyli tradycją tej wspólnoty.
Też myślę, że no, to jest jakoś oczywiste, że nie spisywano ich z myślą o tym, że za 2000 lat jakaś Polka w Bolechowie będzie czytać. Więc one były pisane dla tamtej wspólnoty, która w tamtym momencie była, istniała i po prostu żyła.
I tutaj jak tak z Moniką się zastanawialiśmy już nieraz nad tym tematem, pojawia się nam taki dobry odpowiednik tego, co mamy, z czym mamy do czynienia, otwierając Biblię. Mianowicie takim dobrym porównaniem będzie ikona. Ikona. Na przykład u nas teraz w Bolechowie stoi ikona na parapecie. Chrystus, Święta Cisza. Jest tam młodzieniec ze skrzydłami, który ma koronę na głowie i absolutnie jeszcze szatę kapłańską.
W zasadzie to jest dalmatyka.
Dalmatyka diakońska.
Diakońska, chciałam ci ukłonić.
Tak, bo ma rękawy, oczywiście, dalmatyka. I teraz opis jest Jezus Chrystus, Święta Cisza. I powiem wam szczerze, że ja, chociaż jestem członkiem Kościoła, już od wielu lat świadomie jakoś uczę się Kościoła i teologii, to ja nie wiedziałem kompletnie, po pierwsze, co to jest, kto to jest.
No, Jezu... To jest, bo to wygląda jak jakiś Michał Archanioł może, albo Gabriel, no bo ma skrzydła.
No, widziałem, że Jezus Chrystus, bo tam są dwie, są greckie literki wskazujące na to, że Jezus Chrystus, ale teraz jak to jest Jezus? Dlaczego on ma skrzydła? Dlaczego w tej dalmatyce? I tak dalej, więc... Kompletnie niezrozumiałe to by było dla mnie i podobnie jest właśnie z tekstem Pisma Świętego. My mamy do czynienia, zwłaszcza mówimy teraz o Ewangeliach, z pewnym rodzajem ikony. Czym jest ikona? Ikona na pewno możemy powiedzieć nie jest zdjęciem. My nie mamy do czynienia ze zdjęciem. A więc podobnie z tekst biblijny ma odniesienie do rzeczywistej historii.
Myślę, że to jest ważne, co teraz mówisz, że ta ikona opisuje jakieś konkretne wydarzenie, które miało miejsce, czyli ma odniesienie do wydarzeń, żeby być historycznych, do historycznego Jezusa.
Czyli nie powstałaby, gdyby jakiegoś wydarzenia nie było w historii, jakiegoś wydarzenia, jakiejś osoby, która się pojawiła. Ale uwaga, walor historyczny tejże ikony, tej, która na przykład stoi u nas na półce, na parapecie, jest bardzo znikomy, dlatego że na pewno Jezus nie był człowiekiem ze skrzydłami, nie nosił korony, nie nosił dalmatyki i prawdopodobnie nie wyglądał tak jak na tej ikonie. No niemal na pewno.
No na pewno nie.
Czyli uwaga, ikona ta ma źródło w historii, w realnym wydarzeniu. Istniał ktoś taki jak Jezus Chrystus, wcielił się, natomiast to, na co patrzymy, nie może być czytane dosłownie. I tutaj dokładnie tak samo jest z tekstem Biblii. Na pewno stoi u jego źródeł wydarzenie historyczne, na przykład wcielenie, czy męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, czy całe w ogóle przejście Jezusa przez historię, ale nie możemy tego zapisu Ewangelii czytać, jak gdybyśmy mieli do czynienia z zapisem historycznym, tak jak my to teraz rozumiemy, czy wręcz tak jakbyśmy patrzyli na ikonę jak na zdjęcie. A więc można ikonę źle odczytać, prawda? Ktoś przyjdzie i powie, aha, czyli tak, Jezus na przykład miał brązowe oczy, możemy z tego wnioskować, włosy mu się lekko kręciły, ubierał się w takie dziwne, długie, złote szaty, a jak spojrzymy na ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, to możemy stwierdzić, czy w ogóle na ikony Maryi z Dzieciątkiem, to że Maryja bardzo lubiła nosić Jezusa na lewym ręku na przykład, prawda? No bo go tutaj trzyma na lewym ręku albo na prawym. To jest błędne odczytanie ikony i dokładnie w ten sposób, analogicznie, można błędnie odczytać fragment Ewangelii, nie rozumiejąc, z czym mamy do czynienia.
Czyli odczytując po prostu dosłownie, właśnie
literalnie,
dosłownie, nie biorąc pod uwagę to, o czym też mówiliśmy, o rodzaje literackie, o to, że właśnie to jest pewna ikona, pewna katecheza pisana dla konkretnej wspólnoty. Czyli ten błąd takiego właśnie fundamentalistycznego, czy właśnie literalnego odczytywania słowa.
Jakimś skrajnym, błędnym takim zatrzymaniem się na ikonie będzie wręcz uznanie ją za samego Boga, czyli uczynienie z niej bożka. Również tekst można czytać tak dosłownie, że zamiast nas prowadzić ku Bogu, on nas na sobie zatrzyma. Nawet fragment Ewangelii może w zły sposób zatrzymać czytelnika i nie poprowadzić dalej. Czyli teraz na tym etapie jeszcze możemy powiedzieć, w takim razie, kto wie, jak rozumieć tę ikonę? Tylko ten, kto ją namalował. Tylko ta wspólnota, która zna jej okoliczność jej powstania, czyli wie, po co została namalowana, dla kogo została namalowana, co autor tej ikony chciał powiedzieć, jakie znaczenia, symbole nadawał.
Właśnie, to jest bardzo ważne, że też jest pewna symbolika ikon i tak samo są pewne wydarzenia, na przykład, czy pewna interpretacja słowa w Ewangeliach, które niosą pewien przekaz symboliczny.
Czyli dokładnie w ten sposób jest z czytaniem tekstów Pisma Świętego, Nowego Testamentu, a Stary Testament to jeszcze troszkę bardziej skomplikowane, bo tam się nakłada pewne rozumienie autorów, którzy na pewno nie byli chrześcijanami, bo żyli przed Jezusem, czyli w ogóle nie znali tajemnicy wcielenia Boga miłości. Oni mogli w proroczy sposób jakoś nawiązywać do tego, ale niekoniecznie mieli doświadczenie miłosiernego Boga, takie jakie my mamy. I teraz trzeba wiedzieć to, co im towarzyszyło i dlaczego to pisali, gdy pisali, a później jeszcze dodatkowo, jak chrześcijanie przejęli te teksty i jak je rozumieli, jak je interpretowali. No bo jeśli na przykład nie nałożymy tej nakładki chrześcijańskiej, taki kaszelek mojej żony będzie się tu pojawiał, fakt, że zaczęła kaszleć dopiero w trakcie audycji, co terapeucie nie może przejść przez, prawda, terapeuta nie może tego nie zauważyć, więc taką nakładkę chrześcijańską trzeba jeszcze nałożyć na te teksty, bo jeśli na przykład weźmiemy teksty złorzeczące, które wrogom życzą śmierci, czegoś absolutnie najgorszego, które się znajdują na przykład w psalmach, albo w psalmie jest napisane, że Bóg nienawidzi grzesznika i tak dalej, złoczyniących, no to teraz my kompletnie nie poradzimy sobie z tymi tekstami, jeśli tych właśnie nakładek chrześcijańskich na te teksty nie nałożymy. I teraz weźmy przykład już, bo tutaj pytająca osoba prosi o przykład. Weźmy na przykład Jezusa wyrzucającego przekupniów ze świątyni. To jest taki znany przykład i myślę, że on się dobrze nadaje, żeby coś tutaj zobaczyć. Gdybyśmy wzięli tekst literalnie, no to mamy Jezusa, który wpada w gniew, wywala stoły, stosuje ewidentnie przemoc, jest agresywny wręcz i moglibyśmy tutaj sobie łamać głowę, dlaczego tak, a nie inaczej. Jeśli zaczniemy się zastanawiać, dlaczego ten tekst się znalazł w Ewangelii, po co został napisany, no to zupełnie inaczej nam zajaśnieje. Czyli mamy do czynienia z ikoną. Ona nawiązuje do jakiegoś wydarzenia historycznego. Na ile nawiązuje wprost, naprawdę tego nie wiemy. Nie ma to też dla nas takiego dużego znaczenia. Dla nas ma znaczenie to, że wspólnota chciała, żeby ten tekst powstał i żebyśmy zobaczyli Jezusa właśnie w takiej akcji. To jest ikona, namalowano ją po coś. My możemy jeszcze powiedzieć, to jest pewna katecheza. Niektóre fragmenty Ewangelii to są wręcz katechezy chrzcielne. Wiemy, że je mówiono podczas liturgii chrztu. I teraz na przykład Ewangelia świętego Jana, ten fragment, tę ikonę umieszczę na samym początku. Synoptycy na końcu, tuż przed pojmaniem Jezusa jako bezpośredni powód jego ukrzyżowania. A Jan umieszcza wręcz na samym początku, wydaje mi się, że w drugim rozdziale. Teraz, jeśli pójdziemy tropem janowym, to zobaczymy, że opis świątyni, to co w ogóle tam się dzieje, ma bezpośrednie odniesienie do wnętrza człowieka i że cała ta ikona będzie się odnosiła do życia wewnętrznego. Jest pewną ikoną nie przemocy, broń Boże, tylko determinacji, którą ma Jezus, czy też łaska, aby oczyścić wnętrze człowieka. I teraz, jeśli ktoś nie wie tego, że ma do czynienia z ikoną, no to tak jak my powiemy, że nasz Jezus ma tu skrzydła, to on powie, Jezus w niektórych momentach sam czynił przemoc, w związku z tym przemoc jest usprawiedliwiona, prawda? Pójdzie na przykład do sklepiku, sklepika, czy sklepiku, swojego parafialnego, który się znajduje już wewnątrz kościoła i powie proboszczowi, że to powinno być wyrzucone, bo Jezus wyrzucał przekupniów, prawda, ze świątyni. Pójdzie na przykład, a więc co, może popełnić głupoty w życiu, bo z pobożności, ale ta pobożność będzie wynikała ze złych przesłanek.
Właśnie z braku tego, o czym mówimy, świadomości, że to nie są jakby przekazy, które mamy czytać dosłownie i one nawet na początku tak nie były odczytywane, już były katechezami właśnie.
Były już pisane z tą intencją, w taki sposób.
Oczywiście my jeszcze mamy właśnie nie tylko słowo, ale mamy jeszcze ten urząd nauczycielski Kościoła, tradycję i dopiero w tym świetle, w całości, dopiero wtedy możemy czytać słowo, bo to jest też bardzo ważne, że nie tylko słowo, ale jeszcze właśnie te komentarze, to jak wspólnota teraz odczytuje też przekaz Chrystusowy, ducha Jezusa.
Czyli tutaj od razu też jeszcze powiedzmy o takich tendencjach, które gdzieniegdzie się odzywają, że im bardziej dosłownie, tym bardziej pobożnie. Tak? Czyli niektórzy mówią, no my tutaj rozmydlamy przekaz ewangeliczny, ale gdybyśmy wzięli to słowo dosłownie, to nie wiem, zrobilibyśmy to i to, prawda? Rozdalibyśmy majątek i żyli na ulicy.
No ale są też słowa o przywiązaniu sobie kamienia młyńskiego i utopieniu się, no myślę, że Bóg... No,
wyłupaniu oka, odcięciu ręki.
Absolutnie nie zachęca nas do tego, żebyśmy popełnili samobójstwo, jeżeli popełnimy grzech. To nie znaczy, że nie zachęca nas do nieczynienia grzechów.
Czyli wcale bardziej dosłownie, bardziej wprost nie znaczy bardziej pobożnie i właściwie.
Tam jeszcze było w tym pytaniu, właśnie już tak odfrunęło, ja chciałam.
No ja je odłożyłem, bo nie wiedziałem, po co je wyciągasz.
Właśnie. Co Jezus mówi do mnie, a co miała na myśli wspólnota? Więc najpierw konieczne jest to, żeby właśnie zobaczyć to słowo w świetle tego, co miała na myśli wspólnota, żeby dopiero prawidłowo móc odczytać, co w tym kontekście, w tym świetle to słowo mówi do mnie.
I żeby było też jakby jasne, że to, co mówimy, nie znaczy, że nie możemy, czy że nie powinniśmy osobiście czytać Pisma Świętego. Wręcz odwrotnie. Właśnie warto je czytać, ale uwaga, z komentarzami, z całą tą otuliną, która jest i jednak nie odrywając swoich wniosków od całego nauczania Kościoła, które gdzieś do nas dociera, które gdzieś słyszymy, które gdzieś jest jakby podstawą. Bóg jest miłością miłosierną, Bóg kocha grzesznika, Bóg nie chce śmierci grzesznika, trzeba miłować nieprzyjaciół i tak dalej, i tak dalej. To, co mówi Kościół, jako nawet nie jako, z całym szacunkiem, mój proboszcz teraz, bo czasami różne rzeczy może mówić, nie mówię o moim, akurat jest super, ale w ogóle sam fakt święceń nie sprawia, i teraz mówię o sobie, że ktoś przestaje mówić głupoty, bo może dalej mówić głupoty,
to się przydarzyć po prostu. Mając
święcenia, ja mam święcenia, więc już teraz mam prawo to powiedzieć. I widzę, że wcale one nie sprawiają, że jestem jakiś bardziej mądrzejszy. Natomiast rzeczywiście dopiero w nurcie całej tradycji możesz swoje osobiste czytanie zmieścić i jeszcze to sobie korygować na przykład z kierownikiem duchowym, spowiednikiem i tak dalej. Następne pytanie.
Odpowiedź była długa, ale myślę, że to jakoś taki najważniejszy przekaz, który dla nas
no
jest.
No i tak byśmy
ważny.
To powiedzieli tak. w jakiejś audycji, więc tym bardziej fajnie, że padło.
Kolejne pytanie. Co myślicie o otwieraniu Biblii na chybił trafił podczas modlitwy? Jest taka praktyka w niektórych wspólnotach. Czy można tak się modlić w domu samemu? Ilekroć otwieram w taki sposób Pismo Święte, miałam wrażenie, że to słowo właśnie do mnie, ale nie chciałabym popaść w jakąś iluzję.
Tutaj stosowaliśmy pewną, mieliśmy pewną dyskusję na ten temat nawet z Moniką. ponieważ no, trochę nawet mieliśmy różne zdania. Bo tak, z jednej strony...
To nie znaczy, że nie jesteśmy małżeństwem w jedności, ale jedność nie oznacza koniecznie jednomyślność właśnie. Mhm.
No, w ogóle to jest fajne, że możemy mieć różne zdania i będąc być w jedności małżeńskiej, bo to jest też jakaś katecheza o tym, że i w kościele nawet no można mieć różne zdania. Natomiast my w sumie to mamy bardzo podobne zdanie na ten temat, tylko się zastanawialiśmy, jak to wyważyć i przekazać. Ja powiem tak, jest jeden bardzo znany święty Franciszek, który ponoć tą właśnie metodą, otwierając Pismo Święte na chybił trafił, ustanowił regułę zakonu franciszkańskiego, tą pierwszą, najwcześniejszą i w ogóle wszystko się zaczęło. Wiemy też, sami wywodzimy się z odnowy w Duchu Świętym, że jest taki, tak moment podczas na przykład czuwań odnowy, że grupa modlitewna się modli właśnie.
Rozeznaje właśnie słowo, otwiera słowo. Są właśnie tak, powiedzmy, na chybił trafił na modlitwie, rozeznając oczywiście także to słowo.
Tak, czyli jest to pewna praktyka pobożnościowa obecna jest to właśnie praktyka pobożnościowa obecna już od bardzo dawna w Kościele, znana już od średniowiecza, jak słyszymy. I chyba byłoby szkoda, żeby zaraz dziecko z kąpielą wylać i tą praktykę jakoś skrytykować. Ale ona naprawdę, ta praktyka wymaga bardzo dużej świadomości I pewnej roztropności.
No właśnie, dobrze Marcin mówi o tej roztropności, dlatego że tutaj myślę, że osoba, która to pytanie zadała, akurat no tak nie czuć tego problemu, także nie odnosimy się do tej osoby, ale ogólnie też z takiego naszego doświadczenia, że czasami ktoś próbuje podejmować decyzje na podstawie otwarcia słowa, czyli takie trochę traktowanie Pisma Świętego no wręcz magicznie, albo przerzucanie odpowiedzialności za swoje decyzje na to, co mi Pan Bóg powie, to ja tak zrobię. I to jest niebezpieczne, dlatego że to jest właśnie takie przerzucanie odpowiedzialności, a my mamy rozum, wolną wolę i jeżeli podejmiemy jakąś decyzję na takiej podstawie, a mi Pan Bóg powiedział po otwarciu słowa to i to, a potem coś się wydarzy zupełnie inaczej, nie wiem, coś nie wyjdzie z tej podjętej decyzji, albo człowiek się będzie w tym męczył, no to jest ogromny kłopot. No jak to Pan Bóg mi tak powiedział, ja tak zrobiłam i to się nie wydarzyło. I co teraz?
Ja bym tutaj powiedział, że kluczowe chyba będzie pytanie, po co i dlaczego to robimy? Żeby właśnie nie pobłądzić. Jeśli robimy to, żeby zbudować wiarę wspólnoty, której za chwilę jakiś fragment z Pisma Świętego przeczytamy, bez takiego, bym powiedział, przesadzania w mówieniu, że o, to jest prawda, głos Boga taki, że o, teraz to jest konkretnie jakieś wzmocnione niż potrzeba, tak trochę jakby podrasowane, że Słowo Boże jeszcze bardziej Boże niż Słowo Boże, to jeśli w tym celu, to będzie w porządku. Jeśli natomiast celem naszym byłoby odpowiedzi...
To będzie w porządku?
Jeśli dla zbudowania wiary i bez podkreślania, że Słowo Boże
no właśnie,
jeszcze bardziej...
Ale powiedziałeś to, jakby to podkreślanie było w porządku.
No to może jeszcze raz powiem.
Tak, poproszę.
Czyli w porządku będzie, kiedy dla zbudowania wiary i bez takiego podkreślania, że to jest takie bardziej Boże Słowo Boże.
No właśnie, bez tego podkreślania.
No. Że no ma jakąś większą wagę niż cała reszta Pisma Świętego, bo teraz to jest do Ciebie tu i teraz. Może się zdarzyć, że jest tu i teraz bardzo adekwatne. Sami mieliśmy takie przypadki, ale słuchajcie. Naprawdę, Bóg może się posłużyć i gazetą w kiosku, tytuł przeczytasz i masz jakieś poruszenie serca i masz, ludzie naprawdę bardzo różnie czytają różne wydarzenia i masz, drga ci serce, właśnie to się stało, ja poczułem, że to właśnie i tak dalej. Tylko, że na tej podstawie nie można opierać tego, że tak mi powiedziało Słowo Boże, czy tytuł w gazecie i w związku z tym ja podejmuję decyzję w tę stronę. Czyli na pewno nie powinno się otwierać Słowa Bożego z pytaniem w sercu, co robić, bo tu jest bardzo poważne ryzyko błędu i zwiedzenia. Można poszukać jakiejś rady, ale ja miałem pytanie, a czemu w takim razie nie wziąć po prostu Biblii, nie poszukać tekstów adekwatnych, które mogą ci radzić?
To jest też tak, że znamy pewne fragmenty, czy na przykład jakieś psalmy, czy jakieś fragmenty z Ewangelii, z listów, przepraszam za kolokwializm, które wiemy, że są właśnie dla nas ważne, że nas poruszają. I na przykład może być tak, że w pewnych okresach swojego życia, wydarzeniach, które przeżywamy, na przykład, nie wiem, modlimy się szczególnie jakimś właśnie fragmentem, jakimś psalmem, jakimś wersetem. Nie musi on być otwarty akurat na chybił trafił, tylko po prostu na przykład wiem, że to słowo mnie karmi, ono mnie pociesza, albo daje mi pokój. I na przykład modlę się nim.
Modlę się wstawienniczo nad jakąś osobą i wiem, że jest fragment z Pisma Świętego, który bardzo pasuje do tej sytuacji, jakoś pocieszy, podniesie. Czy ja muszę zaraz zrobić z tego taką jakąś praktykę, że ja tutaj strzelam palcem i może... To rozumiecie, chodzi o to, żeby nie dodawać temu Słowu Bożemu wagi, jakby autorytetu na zasadzie takiego...
To bardziej chodzi o to, że wtedy jakby właśnie dodajemy wagę, ale umniejszając jakby czytanie takie po prostu, że tak powiem, czy tak. Ogólnie to, że
jakby zwykłe, zwyczajnie podane Słowo Boże
nie miało tej mocy,
no i wtedy będziemy troszkę...
Jakby tutaj chcemy właśnie jakby tak troszeczkę uczulić na to, żeby nie robić z tego właśnie jakichś takich właśnie działań troszeczkę, nie wiem, spektakularnych, magicznych, opierania się właśnie na emocjach, to jakby w tym właśnie celu to robimy.
Trochę mówimy, zrobimy chwilę przerwy, my sobie nabierzemy oddechu, a wy też sobie nabierzcie oddechu i za chwileczkę wracamy. Się wyrobimy, słuchaj.
Patrzę na zegar właśnie.
Nie wiem, czy my się wyrobimy, dlatego, że my nie mamy w planach się wyrobić, więc się nie wyrobimy, bo my mamy taki luzik, nie jesteśmy w szkole, nie mamy tematów, tylko po prostu chcemy się z wami dzielić takim naszym doświadczeniem i myślę, że też nie tylko naszym doświadczeniem, ale trochę też wiedzą taką teologiczną. No i następne pytanie. Coś źle mówię znowu?
No nic, dobrze.
Naśmiewa się ze mnie moja żona.
No. Właśnie. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Jak odebrać ostre słowa Pana Jezusa, jeśli jednocześnie odkrywam Jego łagodność? Te ostre słowa według mnie podsycają religijność neurotyczną. Koniec pytania.
No więc,
dobre pytanie.
Jak tu odpowiedzieć tak dyplomatycznie? U kogo podsycają, u tego podsycają. Jeśli ktoś jest właściwie uformowany teologicznie, plus ma taką osobowość właśnie zdrową, To nie podsycają.
Nawet nie chodzi o zdrową osobowość, tylko o bardziej, bo często takie te neurotyczne problemy wynikają ze zranień. Ze zranień z dzieciństwa, ze zranień związanych z doświadczeniem.
Tak, czyli źle powiedziałem, nawet nie chodzi o osobowość, tylko o pewne zranienia emocjonalne.
Tak.
Pytanie, kto nie ma takich zranień emocjonalnych?
Ale to, jak tutaj Marcin mówi, że nie u każdego te same słowa wzbudzają niepokój.
Tak, natomiast niewątpliwie, i ja sam powiem szczerze, od momentu, w którym regularnie modlę się liturgią godzin, jak czytam psalmy na przykład, to sobie nagle zdam sprawę z tego, że jeśli ja bym nie miał pewnej nakładki takiej na te teksty, jakiegoś sposobu interpretacji alegorycznego, czy no już mniejsza z tym jak, bo jest tu kilka sposobów, że tak powiem, to ja nie dziwię się, że że ktoś mógłby się, nie wiem, nawet zdołować czytaniem jakiegoś psalmu. I znam osoby, które się dołują, jak słyszą fragment z Ewangelii, gdzie Jezus na przykład mówi, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, albo jeśli bądźcie nienaganni, prawda, i tak dalej. Jeśli wasza miłość, sprawiedliwość nie będzie większa niż... I ludzie się tym dołują. Co ty na to, Monik? No tak jest, prawda?
Tak, zresztą mówiliśmy o tym przykładzie właśnie, że są takie ostre fragmenty właśnie. Odetnij, wyłup, biada takiemu, prawda? Lepiej byłoby, żeby się nie narodził, więc to są takie naprawdę mocne słowa. One też są związane z tym, o czym mówiliśmy, o pewnym takim przekazie, katechezie i o pewnych też rodzaju literackim, pewnych właśnie takich hiperbolach, parabolach, takich wzmocnieniach. To też trzeba wziąć pod uwagę, że one dlatego są tak ostre, bo to jest też pewien zabieg literacki na poziomie gatunku literackiego, że tak powiem.
Też jest mentalność tamtych czasów, semityzmy pewne.
Właśnie ciekawe na przykład, może to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, że oko za oko, ząb za ząb, to było już w takim kierunku łagodzenia prawa, że wcześniej było, nie wiem, ktoś komuś wyłupał oko, no to po prostu robiono mu jeszcze dużo większą krzywdę, a teraz było powiedziane nie.
I jego bliskim jeden, tam
jeszcze rodzinie. Ta zemsta była taka, że tak powiem, ileś razy więcej niż ta jedna krzywda. I powiedzenie nie, słuchajcie, nie więcej, tylko porówno, tak? Jak jeden palec, no to jeden palec tamtemu się, prawda? Czy jak oko za oko, jeden ząb, no to tylko jeden ząb. Więc dla nas to jest szokujące, ale dla tam ówczesnych ludzi to było już w kierunku, że jakbym, ograniczenia właśnie tej fali zemsty.
Tak, przy czym Monisia mówi oczywiście o Starym Testamencie.
Że mówię o Starym. Powiedziałam, że to może być dobry moment, żeby pokazać, bo tak powiedziałeś, że pewna mentalność tamtych czasów.
Jednak, no to mów.
Nie, teraz ty pierwszy zacząłeś.
Ależ mów. Nie no, chodzi o to, że nie wolno oddzielić tego czytania od właśnie całego przesłania Kościoła. Jeśli my nie zrozumiemy, że niektórych słów w Ewangelii Jezus nie mógł powiedzieć tak, jak na tej ikonie naszej ma skrzydła, a w sumie ich nie miał, tak niektórych słów nawet nie wypowiedział. Zostały z różnych powodów włożone w jego usta przez piszących teksty. Przecież naprawdę nikt z Jezusem nie był na pustyni, nie widział, co on tam robił na tej pustyni. Widzimy, jak z Ewangelii na Ewangelię te teksty są modyfikowane. Jeśli nie mamy świadomości tej, o której przed chwilą mówiliśmy, i odrywamy jakiś fragment od całości przesłania, no to będziemy w bardzo dużej biedzie.
Tutaj o tym mówimy wielokrotnie, ale myślę, że w związku z tymi pytaniami warto to jakoś właśnie podkreślać, że poza tym, co Jezus mówił w Ewangeliach, to przede wszystkim to przecież On działał. W każdej Ewangelii jest troszeczkę pod innym, że powiem, w innym świetle ukazany. Dopiero całość tego obrazu daje właśnie jakąś większą pełnię. Plus to, jak wspólnota potem już miała swoje doświadczenie Chrystusa i stąd ten urząd nauczycielski Kościoła i to, że odczytujemy przede wszystkim to przesłanie jako właśnie, że nie wysłał Ojciec Syna, żeby potępiał, ale żeby szukał, żeby zbawiał, że Jego słońce świeci nad złymi, nad dobrymi, I rzeczywiście, tak jak ta osoba mówi, że trzeba brać te teksty w całości, a nie wyciągając jakby pojedyncze słowa, bo one w oderwaniu no, mogą być zupełnie źle zinterpretowane.
A mogą po prostu straszyć. Następne pytanie odnośnie Apokalipsy.
Chciałam spytać Państwa odnośnie interpretacji Księgi Apokalipsy. Spotkałem się z wieloma interpretacjami tego tekstu jako opisu końca świata. Nie rozumiem tej księgi. Osobiście dla mnie jest to bardzo trudny tekst, ale jakoś mi to wszystko nie pasuje do mojego spojrzenia na Boga. Nie jestem w stanie przyjąć takich okropnych stwierdzeń. Bardzo ciekawi mnie Państwa spojrzenie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
No i tu odpowiedź będzie znowu bardzo podobna. Apokalipsa to w ogóle jest jedna wielka ikona, wielki tekst symboliczny i powiem teraz może no, coś takiego, co wzbudzi jakąś kontrowersję, ale z upływem lat zmniejsza się umiejętność czytania tej ikony, maleje zrozumienie wraz z upływem wieków. My niektórych tekstów już, ja nie mówię, że tak cała Apokalipsą świętego Jana jest, ale my niektórych tekstów z Ewangelii już nie będziemy naprawdę umieli ze stuprocentową pewnością odczytać. Na przykład, dlaczego Piotr wyciągnął sieć pełną wielkich ryb w liczbie 183?
53.
Czy 153?
Chyba 53.
Właśnie, już sam fakt. Są różne interpretacje, których teraz nie będziemy podawali. Ja znam co najmniej 3 lub 4, więc nie przysyłajcie, bo ja prawdopodobnie je znam. Natomiast chodzi o to, że my już teraz nie dojdziemy, dlaczego ten, kto malował tę ikonę, dał akurat 153 ryby. Z Apokalipsą jest jeszcze większy problem. Być może, że w ogóle była wąska grupa ludzi, która potrafiła ten tekst odczytać w takim duchu, w jakim ten tekst został napisany. Dzisiaj już na pewno niewątpliwie nie wszystkie symbole potrafimy właściwie interpretować. Raczej mamy takie poszczególne symbole, że prawda, nie wiem, postać jakby ludzka to ewangelista Jan, Marek, Mateusz, Łukasz, no to lew, wół.
Jan to jest orzeł.
Przepraszam, orzeł, a już źle powiedziałam. W każdym razie dobrze zwróciłaś uwagę. W każdym razie jest to pole do wielkich nadużyć i wielkich nadinterpretacji. Stąd nie bez kozery właśnie ludzie z takich parachrześcijańskich wspólnot, parakościelnych, często właśnie się tym posługują, żeby sobie zrobić z Apokalipsy to, co akurat im się jakby podoba, prawda? Czyli tak. Można właściwie wszystko, no tam, nie wiem, ta nierządnica pijąca krew męczenników, no to dla Świadków Jehowy to będzie Kościół katolicki, dla kogoś coś innego, a więc można już zrobić z niej właściwie co się chce.
Na pewno ona jest o czasach ostatecznych, ale w zasadzie czasy ostateczne
już trwają
od momentu narodzin Chrystusa. Więc to nie jest tak, że czasy ostateczne to właśnie teraz. W zasadzie każde pokolenie mogłoby powiedzieć, że żyjemy w czasach ostatecznych i jakieś takie napięcie zresztą widać w Ewangeliach, w listach, że pierwsza wspólnota w zasadzie spodziewała się, że już, prawda? To będzie zaraz, koniec. A w zasadzie no, minęło tyle wieków.
Później musieli tłumaczyć, dlaczego Jezus nie przychodzi, bo spodziewali się, że zaraz tak. przyjdzie.
Apokalipsa była no, w takim duchu pisana. Tak jak Marcin powiedział, teraz troszkę już ciężko jest zrozumieć pełną symbolikę.
Jednakowoż nie zostawiamy pytającego z kwitkiem, bo naprawdę nie chcielibyśmy Cię odesłać, słuchaczu, do książek pobożnościowych, bo tu można bardzo się nabrać, nawet jeśli mają imprimatur, ale my osobiście na przykład korzystamy z takiej cegły, która się nazywa Katolicki Komentarz Biblijny, wydany w prymasowskiej serii biblijnej Vocatio. Redakcja naukowa wydania polskiego ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, gdzie wybitni bibliści z całego świata, to nie tylko polscy, ale przede wszystkim tam komentatorzy, ludzie znający się na rzeczy, skupiali się, żeby nam te teksty przybliżyć i weź po prostu ten komentarz i przeczytaj cały ten komentarz i na pewno dotyczące
Apokalipsy.
Dotyczące Apokalipsy.
dziękować Bogu, ktoś to za nas zrobił, ktoś tą pracę wykonał, ale mamy do tego dostęp w jednej książce, co prawda gruba, ale to są właśnie komentarze, można sobie do każdego fragmentu znaleźć komentarz.
Następne pytanie.
Proszę o kilka praktycznych wskazówek na temat docierania do tego, jak wspólnota odczytuje dane fragmenty Pisma Świętego. Dość łatwo poznać dokumenty Kościoła, soboru, papieża. Jednak z drugiej strony nie jest tak to interpretacja fragmentów po fragmencie. Raczej cytaty z Pisma Świętego służą tam do omawiania różnorodnych tematów. Dość rzadko mam chyba styczność z miejscowym biskupem wygłaszającym homilię. Byłam niedawno na nabożeństwie, na którym mój biskup omawiał fragment Ewangelii z dnia, ale bardzo rzadko uczestniczę w takiej sytuacji. Gdy spotykaliśmy się na modlitwie w grupie, czytaliśmy fragment Ewangelii. Potem kto chciał, mówił, jak go odczytuje, jak do niego przemawia. Była to jednak interpretacja osobista, nie było jakiejś rozmowy, dyskusji, aby ustalić, co ten fragment mówi do naszej wspólnoty jako całości.
No właśnie, w sumie to dobrze spotykać się z tekstem Pisma Świętego we wspólnocie i czytać go osobiście. I to nawet nie chodzi o to, co on mówi do wspólnoty waszej jako całości, choć może tak to zabrzmiało na poprzednim spotkaniu, ale chodzi o to, co ten fragment mówi do całej wspólnoty Kościoła jako całości. A więc czy on, ta interpretacja jakaś osobista, mieści się w tej interpretacji całościowej. I tutaj ja powiedział, że naprawdę my nie ma, ja bardzo rozumiem osobę pytającą, bo my nie mamy tak wszyscy dostępu do tego, co Kościół jakby mówi. My możemy na przykład patrzeć na papieża Franciszka, jaki jest, patrzeć na papieża Franciszka, jaki ma stosunek do grzeszników, do ludzi inaczej myślących, jaki ma stosunek do na przykład protestantów, patrzeć na jego czyny prorocze i widzieć, jak Kościół w osobie papieża interpretuje pismo i zastanowić się, czy my mieścimy się w tej interpretacji. Jest fakt taki, że Kościół też nie jest jednorodny. Będą środowiska takie, które będą, nie wiem, ultra jakieś bardzo prawne, ortodoksyjne, takie, no zależy jeszcze, co kto rozumie właśnie przez ortodoksję. Ale mogą być bardzo różne nurty. I w związku z tym rzeczywiście podzielenie się takim osobistym przeżywaniem jest jak najbardziej prawidłowe i cenne. Jedynie trzeba by było uważać, gdyby ktoś na podstawie jakiegoś fragmentu pisma podejmował, nie wiem, wybory życiowe albo dokonywał jakichś takich ważnych rozróżnień, czy wyciągał pewne wnioski duszpasterskie w rodzaju nieochrzczeni pójdą do piekła, tak? No to już na pewno mija się z nauczaniem Kościoła. I dlatego bardzo zachęcamy, żeby sięgać właśnie do komentarzy i to nawet nie tylko tych komentarzy, którzy są w Twoim Piśmie Świętym, chociaż te już są dobre, ale sięgajcie do książek, które są wydane jako komentarz katolicki do Pisma Świętego. Takich książek jest kilka, co najmniej kilka, bardzo dobrych komentarzy do Nowego Testamentu, do Starego Testamentu i tutaj da nam to poczucie bezpieczeństwa.
Ale z drugiej strony właśnie to, co ta osoba tutaj pisze, że jest dostęp do dokumentów Kościoła, do encyklik, do adhortacji, do tekstów soborowych, czy chociażby do homilii papieża. I to też jest właśnie to, co mówimy, pewna całość. Jaki jest duch, prawda? Jak w tej chwili, nie wiem, Kościół jest otwarty, czy jak właśnie duch wieje, jakie są te teksty, bo one też właśnie uzupełniają nam samo słowo jakby takim nowym tchnieniem. W pewnym sensie to też jest to, co właśnie wspólnota w tym, jak teraz wspólnota dzisiaj odczytuje, no właśnie, swoją relację z Bogiem.
Następne.
Mam pytanie dotyczące obrazów w Biblii. Gdzie jest różnica, czy też granica w przyjmowaniu Biblii dosłownie, bo na przykład obraz stworzenia świata, Adam i Ewa, Arka Noego, włosy Samsona i tak dalej, są tylko pewnymi obrazami, metaforami i nikt nie próbuje ich wyjaśniać, mając wiedzę XXI wieku.
I tak ja je przyjmuję. Ale już mówiąc wyznanie wiary, credo, że wierzę w ciała zmartwychwstanie Chrystusa, czy też myśląc o cudach, których dokonał Chrystus, nie mogę już stwierdzić, że to tylko taki opis, taka przenośnia, tylko że tak było, czy jest naprawdę. W 100% dosłownie, że nasze ciała zmartwychwstaną, to znaczy z prochu powstaną. Że Chrystus rozmnożył chleby i ryby i że to naprawdę wyglądało jak magiczny trik, że te chleby się materialnie powielały. Dlaczego niektóre takie nieprawdopodobne wydarzenia są dogmatami i czy mamy w nie dosłownie wierzyć?
No, tutaj musimy troszeczkę pilnować języka, jak się wyrażamy. No, generalnie wydarzenia nie są dogmatami. Dogmatem są objęte prawdy wiary i na przykład jedną z takich prawd wiary jest zmartwychwstanie Jezusa. Nie jest dogmatem naprawdę prawda wiary. Nie mamy takiej prawdy wiary, że Jezus rozmnażał chleb. No. Chociaż jesteśmy przekonani, że żeby ta ikona została namalowana, używając wcześniejszego języka, jakieś zdarzenie o takim charakterze musiało mieć miejsce. I teraz uwaga, dogmaty nie ukonstytuowały się w oparciu o teksty Pisma Świętego. One się ukonstytuowały wcześniej, nawet jeszcze zanim Pismo Święte zostało spisane. Na przykład Nowy Testament został spisany, bo na przykład wiara w zmartwychwstanie, czyli w dogmat, może nie używano słowa dogmat, ale to była podstawa w ogóle istnienia Kościoła. To się pojawiło zanim w ogóle ktoś opisywał spotkania ze zmartwychwstałym. Czyli uwaga, jeśli coś staje się dogmatem, to dlatego, że jest potwierdzone przez świadectwo apostolskie. Kościół nie opiera się przy formułowaniu dogmatów na tekstach Pisma Świętego. Albo lepiej, nie tylko na tekstach Pisma Świętego, lecz w ogóle całej tradycji apostolskiej, które Pismo Święte również obejmuje, ta tradycja. I teraz intuicja pytającego jest dobra, ponieważ walor historyczny wspomnianych obrazów jest bardzo, bardzo różny. Tam są fragmenty ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, jest bardzo, bardzo różny. I teraz weźmy na przykład Jezusa zmartwychwstałego. Nie ma przecież ani słowa o zmartwychwstaniu Jezusa w Ewangeliach. Nie ma nigdzie opisu, w jaki sposób Jezus zmartwychwstaje.
Znaczy nie ma opisu zmartwychwstania.
Tak, nie ma opisu zmartwychwstania. Natomiast mamy świadectwa spotkań ze zmartwychwstałym. To jest duża różnica. Ale jeśli teraz byśmy wzięli tekst Ewangelii, to te świadectwa spotkań zmartwychwstałego Jezusa są bardzo niespójne, mówiąc tak łagodnie. A jeśli byśmy wzięli historyka takiego z naszych czasów, to on by powiedział, że to w ogóle kupy się nie trzyma. Tam te teksty, jeśli weźmiemy, to one zupełnie wszystko wygląda inaczej. W związku z tym my nie opieramy swojej wiary w zmartwychwstanie na tych tekstach, lecz na świadectwie apostolskim i tych ludzi, którzy doświadczyli tego spotkania. I później ja również jestem kimś, kto mogę zaświadczyć, że Jezus zmartwychwstał. Mamy więc do czynienia z pewnymi ikonami, nawet nie zmartwychwstania, tylko spotkania zmartwychwstałego, w jaki sposób on się daje spotkać, w jaki sposób się objawia, w jaki sposób jest dostępny. Widzimy, że go nie rozpoznają, że nie na stary sposób, że jest jakaś inna, tajemnicza obecność i tak dalej, i tak dalej. I dogmat o zmartwychwstaniu nie jest związany z tymi tekstami. My nie wierzymy w zmartwychwstanie, bo przeczytaliśmy to. Tylko wierzymy w zmartwychwstanie dlatego, że mamy świadectwo apostolskie.
Oczywiście są też teksty właśnie mówiące o tym wydarzeniu właśnie spotkań ze zmartwychwstałym. Także
I może jeszcze w tej godzince...
Ale nie wiem, czy myśmy odpowiedzieli na to pytanie.
Ja nie wiem, mi się zdaje, że tak. A co ty byś chciała jeszcze odpowiedzieć?
Bo tam było konkretnie, że czemu niektóre fragmenty czy wydarzenia traktujemy dosłownie, a niektóre nie.
Właśnie z tradycji apostolskiej, z tego, co jest jakby tutaj w kredo wymieniamy to, co jest istotą naszej wiary. My nie mamy tam wierzę w chleba rozmnożenie, prawda? Ja nie chcę teraz powiedzieć, że chleb nie został rozmnożony, ale nie mówimy też wierzę w zamianę wody w wino w Kanie, prawda? Mamy to, co stanowi pewien fundament, a do innych wydarzeń odnosimy się jak właśnie do ikon, które mają na pewno historyczne zaczepienie. A jeszcze inna rzecz, że są pewne obrazy, zwłaszcza w Starym Testamencie, których w ogóle nie należy traktować historycznie. Na przykład stworzenie, nie wiem, grzech pierwszych rodziców. To nie jest nawet taka ikona, jak nie wiem, ikona Jezusa z Maryją.
Dobrze, zdążymy jeszcze pytanie.
No, zdążymy, bo chcemy, nawet jak przedłużymy troszeczkę.
Usłyszeliśmy, że Biblia nie zawiera żadnych prawd, tylko jest drogą do prawdy. Są jednak przykazania, które należy traktować jako wskazówki co do naszego postępowania. Te są chyba niezmienne. Czy też podlegają interpretacji Kościoła, który, jak powiedzieliście, uczy się rozumieć Słowo Boże i wciąż nadaje mu nowy, głębszy sens.
I znów tutaj każde słowo, precyzja języka jest dla nas bardzo ważna. Po pierwsze, bo to rozumiem, ktoś odnosi się do poprzednich audycji. Usłyszeliśmy, że Biblia nie zawiera żadnych praw, tylko jest drogą do prawdy. No myśmy tak nie powiedzieli. Na pewno nie powiedzieliśmy, że Biblia nie zawiera prawd, dlatego że Biblia zawiera różne prawdy. W cudzysłowie już teraz używam słowa prawdy, tego nie widzicie, ale treść tych prawd jest bardzo różna. No na przykład jest prawda moralna, którą zawiera któryś z listów świętego Pawła, gdzie święty Paweł mówi kobietom na zebraniach przemawiać nie zezwalam, prawda? Było to, można powiedzieć, przykazanie kościelne na tamten czas. Jakaś prawda, kobieta ma nie mówić w kościele. Może więc być prawda teologiczna, duszpasterska, moralna, historyczna, inna, nawet teologiczna prawda typu Bóg nienawidzi grzesznika też się pojawi, prawda, w wspomnianym psalmie. Ale te prawdy nie mogą być w izolacji treścią nauczania, bo mogą być, uwaga, błędne. Dobrze słyszycie. Mogą być błędne, dlatego że nieomylność Pisma Świętego nie polega na tym, że jest zbiorem prawd bezbłędnych, która każda z izolowana może być wzięta. Czyli myśmy nie powiedzieli, że Biblia nie zawiera żadnych prawd, tylko że my nie możemy jej traktować, jakby była zbiorem prawd. Mam nadzieję, że to rozróżnienie jest czytelne. Dalej również ktoś cytuje, niby nas cytuje, mówiąc, że jest drogą do prawdy. Biblia nie jest drogą do prawdy w takim rozumieniu potocznym. My, jeszcze raz to powiedzmy, powiedzieliśmy, że Biblia nieomylnie naucza prawdy zbawczej. I to rzeczywiście było przez nas powiedziane. I jak tą prawdę zbawczą właściwie przyjąć, naucza w sensie dosłownym urząd nauczycielski Kościoła, można powiedzieć, taki urząd, który jest od sprawdzania, czy właściwie interpretujemy to nauczanie. I oczywiście, że nasze rozumienie może się pogłębiać, w pewien sposób może się również zmieniać, bo teraz kobiety mówią w Kościele, chociaż święty Paweł mówił, żeby nie mówiły, prawda?
Tak.
Czyli dojrzewamy z całą rodziną ludzką też, uczymy się.
Bo też i miejsce kobiet po prostu się bardzo zmieniło na szczęście w ciągu wieków.
Czyli gdybyśmy się trzymali Biblii jako zbioru prawd, no to mielibyśmy ogromny kłopot. Natomiast jeśli rozumiemy, że Biblia jako całość nieomylnie naucza prawdy zbawczej, jako całość podkreślamy, od A do Z, żeby tak od alfa do omega, no to wtedy my rzeczywiście możemy się jako wspólnota wsłuchiwać, czego to Pismo Święte uczy. Teraz przykazania przekazaniu są nierówne. Na przykład dekalog ma zupełnie inny ciężar gatunkowy niż na przykład współczesne przekazania kościelne. I zdaje mi się, że to Franciszek w Ewangelii Gaudium powiedział, że one mogą również ulec zmianie.
Zresztą z naszego życia niektóre troszeczkę uległy zmianie interpretacji.
Tak, i tutaj
zadziało właśnie.
Tak, i nikt tutaj nie robi zamachu na ortodoksję, na tradycję przez duże T. Właśnie ci, którzy się literalnie tego trzymają starego, nie rozumieją tradycji i jak, nie rozumieją, jak używać, że tak powiem, tradycji Kościoła. Wiele prawd zawartych w Piśmie Świętym było na przestrzeni w bardzo różny sposób odczytywane i to się zmieniało. I na przykład to, co to znaczy czcić matkę, naprawdę coś innego znaczyło dla kogoś, kto był Żydem i wtedy ten tekst powstawał. Coś innego znaczyło wtedy, gdy powstawał Nowy Testament i troszkę coś innego teraz dla nas znaczy. I tak to po prostu jest. Czyli przykazania te takie praktyczne, praktyki duszpasterskie mogą się zmieniać.
Zresztą się zmieniają.
I się zmieniają.
Przykazanie nie zabijaj czasami jest właśnie interpretowane, nie wiem, że palenie papierosów, czy tam niebezpieczna jazda samochodem, na przykład też może podlegać temu przykazaniu. I to jest zupełnie nowa interpretacja, której wcześniej na przykład nie było przecież.
I dochodzimy do dwóch ostatnich pytań.
Naprawdę?
Tak, i już zaraz będziemy mieli
Dobrze.
Wszystkie odpowiedziane.
Pytanie. Odnośnie ostatnich audycji zrodziło się mnie pytanie. Jeśli Pismo Święte jest nieomylnym nauczycielem prawd prowadzących do zbawienia, to dlaczego różni ludzie dochodzą do różnych prawd czytając Biblię? Czy na przykład Świadkowie Jehowy według Kościoła katolickiego doszli do prawd zbawczych, choć różnych od naszych?
Nie. Według Kościoła katolickiego nie doszli do prawd zbawczych. Pismo Święte nieomylnie naucza, ale uczeń może omylnie się uczyć. Czyli to, że nauczyciel mówi poprawnie, to nie znaczy, że uczeń potrafi to właściwie zinterpretować. Wiemy, że za przyjęcie komunikatu, czy taki podstawowa prawda komunikacji polega na tym, że i nadawca, i odbiorca są odpowiedzialni za komunikację. I ja słysząc prawidłowy komunikat mogę go źle zinterpretować. I do wspomnianych Świadków Jehowy odnieść się bardzo prosto, dlatego że to jest ruch, który nie umie czytać naszych ikon i nie rozumie, że ma do czynienia z ikonami. I stąd takie chocki, klocki. I ostatnie pytanie, kochani.
Jaka jest rola Ducha Świętego w prywatnym studiowaniu Słowa Bożego?
Duch Święty z jednej strony inspirował autora ludzkiego do tego, aby spisać słowo, z drugiej strony zaś Duch Święty inspiruje nieustannie wspólnotę, by coraz dojrzalej i głębiej interpretowała jego treść. Także z jednej strony była inspiracja, że tekst powstał, a z drugiej strony jest inspiracja Ducha Świętego. Można to nawet zaryzykować, nazwać pewną formą natchnienia, które trwa stale.
Aby czyli osoby czytające tekst, także podlegają temu natchnieniu Ducha Świętego.
Tak można by powiedzieć. I co? Wytrzymaliście? Myśmy wytrzymali. Chcemy jeszcze raz podziękować za pytania. Piszcie kolejne, jeśli się was rodzą. Chcemy też podziękować za co? Za wpłaty na Fundację Teozis.
Bardzo dziękujemy.
I prosimy o nie, jeśli widzicie, że to, co robimy, ma sens.
Na tą właśnie działalność, propagującą duchowość.
Także konto Fundacji znajdziecie na naszych stronach.
Ale też dziękujemy za waszą życzliwość, obecność, modlitwę. To jest także dla nas bardzo cenne. Jakoś tworzymy jedną rodzinę, wtedy widzimy, że ma to jakoś sens.
Tak, i chcielibyśmy was prosić o modlitwę dalej. I my za chwilkę idziemy sobie wypić herbatkę malinową, a Monika...
Imbirową.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze.
Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pieką rogaliki również.